Otwórzmy Psalm 119. Będziemy dzisiaj kontynuować rozważanie tego psalmu. Nie przyszedł mi do głowy żaden inny temat, taki czasami coś pomiędzy, kiedy studiujemy coś też mamy jakieś tematy, ale póki coś takiego mi nie przyjdzie, no to będziemy po prostu po kolei studiować te takie podrozdziały tutaj w psalmie. I dzisiaj będzie część druga. No też nie chcę po prostu na siłę czegokolwiek wymyślać. Jeżeli ktoś ma jakiś temat, chciałby, żeby coś w niedzielę było poruszone, oprócz właśnie tych studiów, które robimy, no to wtedy czekam na taki sygnał, na takie propozycje. Robert kiedyś dał taką propozycję, ona gdzieś tam czeka sobie jeszcze, ale to nie jest na jedną lekcję studium, więc to nie w ramach przerywnika, tylko bardziej w ramach kilku co najmniej lekcji, więc sobie to musi chyba trochę poczekać.
Nie było chyba tematu poprzedniej lekcji, mieliśmy przypomnieć.
Tak, tak, właśnie tak. Przechodzimy sobie teraz do przypomnienia. Właśnie, ja nie podałem tego tematu ostatnio, czyli ja sobie nazwałem tą pierwszą część, czyli Alef, tą część od 1 do 8, ja nazwałem tak, szczęśliwi, którzy strzegą sprawiedliwego prawa Pana. Szczęśliwi, inaczej błogosławieni, którzy strzegą sprawiedliwego prawa Pana. Bo w temacie zazwyczaj, czy Darek podaje temat lekcji we wtorek, czy w sobotę, czy ja w niedzielę też staram się taki temat podawać, no to powinno być zawarte najważniejsze rzeczy, o których mówi dana lekcja i powinno to się zawierać w dość zwięzłym takim komunikacie, bo wtedy łatwiej nam później zapamiętać, o czym jest dana księga, o czym są poszczególne rozdziały i tak dalej, i tak dalej. Szczęśliwi, którzy strzegą sprawiedliwego prawa Pana. Czyli jest i o stwórcy i dawcy prawa, o jego prawie, jakie ono jest, i o tym, kim jest ten, kto go przestrzega. Prawda? Czyli w kilku wyrazach można wszystko zawrzeć to, o czym tutaj mówiliśmy. I teraz no, ten psalm jest tak skonstruowany, tak jak go sobie czytacie, mam nadzieję, to widać, jak go przeczytaliśmy razem, także no, dużo rzeczy się po prostu powtarza, ale troszeczkę w innym kontekście. I w każdej lekcji będziemy mieli coś nowego dodane. Więc ja też dopiero przygotowuję te lekcje, więc nie do końca wiem, jak będą kolejne wyglądały, ale dzisiaj mamy lekcję drugą, więc nie będziemy teraz sobie przypominać tego wszystkiego, co tydzień temu, bo dzisiaj wiele rzeczy będzie powtarzanych po prostu, to co było również i tydzień temu. Zatem przeczytajmy sobie teraz tę część Bet, która w hebrajskim, te wszystkie wersety od 9 do 16 rozpoczynają się od literki Bet i przeczytajmy od 9 do 16.
W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę, gdy zachowuje się według Twego słowa? Z całego serca Cię szukam. Nie pozwól mi zboczyć od Twoich przykazań. W swoim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich praw. Swoimi wargami opowiadam wszystkie nakazy Twoich ust. Cieszę się drogą Twoich świadectw bardziej niż z wszelkiego bogactwa. Rozmyślam o Twoich przykazaniach i przypatruję się Twoim drogom. Rozkoszuję się Twoimi prawami i nie zapominam Twoich słów.
Dziękuję. Słuchajcie, podam tytuł, jaki ja nadałem i zobaczymy na końcu, czy ten tytuł jest odpowiedni, czy coś trzeba może tutaj zmienić. Ja nadałem tytuł lekcji Boże prawo cenniejsze niż wszelkie bogactwo. Boże prawo cenniejsze niż wszelkie bogactwo chroni przed grzechem. Boże prawo cenniejsze niż wszelkie bogactwo chroni przed grzechem. Teraz słuchajcie, najpierw, tak jak i podczas poprzedniej lekcji, spójrzmy tak bardzo, bardzo ogólnie na to, co przed chwilą przeczytaliśmy, tak, po kolei. Jakie informacje, co nam przekazuje psalmista, tak, natchniony Duchem Świętym, co nam przekazuje w tych kolejnych tutaj wersetach? Co na początku? Jakie stawia pytanie? Czyli stawia takie pytanie i odpowiada na nie od razu, prawda? Co ciekawe. Czyli stawia pytanie, jak on będzie prostował, jak może wyprostować swoją ścieżkę. Za chwilę sobie o tym więcej powiemy, co to znaczy. I odpowiedź jest jaka?
Nie zachowuje się według Twojego słowa.
Czyli tak jak mówiłem, w każdym wersecie jest Boże prawo. Jest jakieś odniesienie do Bożego prawa. To jest pierwsza rzecz. Tak? Dalej, 10, 11 werset. Co dalej psalmista? Co mówi?
Szuka Boga z całego serca. Chce zachowywać Jego słowa. No i prosi Boga, aby nie pozwolił mu zboczyć od
tego. Dzisiaj... Dzisiaj w jednej pieśni było właśnie, nie pamiętam, że z całego, jak to, z serca śpiewam ci, czy coś takiego było. I śpiewamy to i tam mam nadzieję, że wiemy, o co chodzi, bo serce nie śpiewa i serce nie mówi. Ale u nas, w naszym języku, serce to jesteśmy my, że my cali po prostu, tak, całym sobą po prostu coś mówimy, śpiewamy. Kocham Cię z całego serca. No, serce to jest tylko mięsień.
Ono samo. Ma serce w uwielbieniu śpiewać.
O, ma serce w uwielbieniu śpiewać i właśnie. No tak. Prawda? Więc też analizujmy ten tekst, bo to nie są jakieś rzeczy, które są obce tutaj i gdzie powinniśmy szukać nie wiadomo czego. Co to znaczy z całego serca Cię szukam? Jeżeli w pieśni śpiewamy, ma serce w uwielbieniu śpiewa Ci, a serce samo nie śpiewa, to podobnie spójrzmy i tutaj, prawda? Ale za chwilę jeszcze do tego dojdziemy. Czyli psalmista mówi, że z całego serca szuka Pana, prosi, tak, żeby nie zboczyć od przykazań Pana. Wręcz mówi, Ty mi nie pozwól zboczyć. Czyli ja sam... to na pewno polegnę, ale z Tobą nigdy. Prawda?
Jeszcze mam trochę z wyprzedzeniem. W 112 wersecie jest nakłoniłem moje serce, by zawsze wykonywać Twoje prawa. To też jest takie bardzo ciekawe, że my mamy nakłaniać serce.
Że ono nie jest samo w sobie jakoś tam działa, a my jesteśmy niewolnikami naszego serca, tylko my podejmujemy decyzję. Tych miejsc, które są w psalmie 119 i które mówią o bardzo podobnych rzeczach, to często są po 6-7. Ja niektóre też będę przytaczał, ale nie wszystkie, bo wówczas byśmy tak całościowo musieli to przeanalizować, ale będziemy do tego wracać. Dziękuję. No i właśnie, ten 11 werset dalej, prawda? Co psalmista mówi? W sercu zachowuję Twoje słowa. No, mięsień sercowy nie może przechowywać słów, ale już serce jako ja w moim wnętrzu przechowuje Twoje słowa, czyli Twoje prawo, Twoje przykazania. Ale po co to robię? Czyli już mamy kontrast, nam się pojawia, tak? Między Bożym prawem a grzechem. Posłuszeństwem i nieposłuszeństwem, tak? I przez cały psalm to się będzie, słuchajcie, pojawiać. Co dalej? Teraz na razie bardzo tak ogólnie tylko mówimy, obserwujemy sobie tekst. 12-13 werset.
Szczęście mój Panie, naucz mnie Twoich praw.
Jak powiedziałaś?
Szczęście, błogosławione.
Tak, ale to słowo błogosławione oznacza błogosławiony, szczęśliwy. Prawda? I teraz no właśnie trzeba dobrze zobaczyć, jakie słowo tutaj najbardziej pasuje, prawda? No tu chyba słowo, tak jak jest napisane, błogosławiony jesteś Panie, czyli psalmista też uznaje Boga za błogosławionego, błogosławi Mu również, prawda? Niekoniecznie bym użył tutaj słowa szczęśliwy jesteś Panie, choć no też można to...
Szczęście może bardziej.
Sławiony, wychwalany.
No bardziej właśnie w tą stronę, co Robert mówi, bym poszedł, prawda? Łatwiej nam coś zrozumieć odnośnie szczęśliwy człowiek, ale szczęśliwy Bóg to już...
Powiedziałam moim szczęściem bardziej.
Aha. No. No, różne pewnie są też tłumaczenia tego. No ale psalmista stwierdza, że Bóg jest błogosławiony, Jahwe jest błogosławiony. I o co prosi?
Aby on nauczył go.
Naucz mnie Twoich praw.
Ktoś inny może nauczyć, tak?
Naucz mnie Twoich praw, czyli co to mówi o psalmiście?
Nie wie wszystkiego.
Jeszcze wszystkiego nie wie. A kto go może nauczyć? Tylko Bóg może go nauczyć Bożych praw. Za chwilę do tego wszystkiego wrócimy. I co mówi w 13 jeszcze psalmista?
Swoimi wargami opowiadam wszystkie nakazy Twoich ust.
Proszę, czyli coś już wiem, no bo coś już mówię, przekazuję innym. Nie wiem jeszcze wszystkiego. Potrzebuję nauki, ale już to, co wiem, to przekazuję innym. Przekazuję wszystkie nakazy Twoich ust. Bardzo, słuchajcie, takie znamienne słowa. Do nich wrócimy, podamy sobie przykłady jeszcze tutaj pewne i zobaczmy dalej. 14, 15, 16 werset.
Cieszę się drogą Twoich świadectw bardziej niż wszelkiego bogactwa.
Mhm. Tak, spójrzmy na te trzy wersety razem, zobaczcie, prawda? To generalnie psalmista rozkoszuje się Bożym prawem. Tak, Boże prawo jest dla niego radością. Boże przykazania nie są przykre. Boże przykazania są czymś, o czym on rozmyśla, zastanawia się i on się tym rozkoszuje, prawda? Cieszy się wszystkim, co wie o Bogu. Cieszę się drogą Twoich świadectw, drogą Twoich przykazań, tego wszystkiego, co o Tobie wiem, bardziej niż
z wszelkiego bogactwa.
Wiem, że jest bogactwo. Wiem, że mogę po nie sięgnąć. Ale czy to mi przyniesie szczęście? Czy to będzie stało, słuchajcie, w korelacji z Tobą, Boże? Czy wręcz jest zagrożenie? Czy wręcz może być to dla mnie sidłami, prawda? Nie cieszę się z tego, co posiadam. Nie cieszę się z tego, co mógłbym posiadać, ale rozkoszuję się Twoimi przykazaniami, Twoimi prawami i nie zapominam Twoich słów. Nie zapominam Twoich słów. I moglibyśmy zakończyć teraz i przejść za tydzień, dalej teraz, albo za tydzień do kolejnego miejsca, prawda? Ale myślę, że no, Słowo Boże jest tak, słuchajcie, głębokie. Nie to, żeby szukać czegoś, czego w nim nie ma, ale jednak warto, żeby się pochylić nad znaczeniem słów, jakie są tu użyte, czy też przeczytać kilka miejsc, które o tym właśnie mówią. Nigdzie się nie spieszymy, więc mamy trochę czasu. I teraz przejdziemy do bardziej szczegółowej takiej analizy. Bo bardzo ogólna analiza jest dosyć szybka, tylko żeby nie była zbyt pobieżna, prawda?
Mogę ja jeszcze?
Oczywiście.
Tak. Jak patrzę na ten fragment, to go łączy z pozostałymi pewna taka taki schemat, że w każdym z tych fragmentów jest jedna adnotacja o tym, jak gdyby co jest takim punktem, taki haczyk i potem on przychodzi do następnego. I tutaj takim według mnie haczykiem, który on chce zaakcentować, jest właśnie werset 9-10. Ponieważ psalmista zauważa tutaj pewne zagrożenie, tak jak i dalej. On widzi błogosławieństwo Słowa Bożego, widzi błogosławieństwo prawa, natomiast też widzi zagrożenie. W każdym fragmencie jest tak troszeczkę inaczej poruszone te zagrożenie. I tu zagrożeniem jest to, co on mówi. Nie dopuść mi błądzić od Twoich rozkazań. Więc on chce oczywiście, ale widzi zagrożenie, że rozważam Twoje prawa, analizuję Twoją drogę, bo boję się, że mogę się pomylić. W następnym fragmencie mówi to teraz, bo to jest ciąg, nie? My to rozważamy raz na tydzień, ten krótki fragment, ale za chwilę będzie, to daj mi je zrozumieć. A potem utwierdź mnie w słowie, jak się boję. A potem utwierdź mnie w słowie, kiedy mam pokusę pójścia za złą drogą. Tak? Widzi za każdym razem jakieś zagrożenie. I tutaj tym zagrożeniem właśnie jest obawa przed tym, że oczywiście siedzę, analizuję, pragnę z całego serca, ale jest obawa, że mogę zboczyć. I teraz on mówi tak. Ja ze swojej strony mogę tylko co? Usiąść, czytać, analizować, a zobaczę tyle, ile mi dasz. Ale potem co? Kończy się czytanie i ja mam wstać i iść. I boję się. Dlaczego się boi? No bo kocha prawo. Gdyby mu na nim nie zależało, on by się nie bał zboczyć. A to raz się nie uda, raz się uda, ale on nie chce zboczyć. I to właśnie dostrzegam taką jeszcze właśnie jedną tutaj... Może to nie jest nic nowego, może to jest takie uzupełnienie tego, co już powiedziałeś, ale właśnie dostrzegam takie, on widzi takie pewne zagrożenia. Nie chce zboczyć, bo kocha. I ma obawy i przychodzi z tymi obawami do Boga. Bo sam nie jest w stanie zagwarantować sobie, że on nie zboczy. To taki mój jeszcze jeden wniosek z tego fragmentu. Bo dalej przychodzi do kolejnej rzeczy, bo w następnym fragmencie będzie prosił tak, żeby Bóg dał mu zrozumieć. Otwórz moje oczy, tak? Tak jak my często czytamy coś, zastanawiamy się nad czymś, prawda? I człowiek chciałby to zrozumieć. No wydaje mu się, że rozumie, no. Ale czasami jest tak, że po jakimś tam wielu latach czytania nagle odkrywamy, wow. Tak to słowo mnie dotknęło. Nareszcie mi się jeszcze coś poukładało. I czyja to zasługa? No, Boga, tak? I czasami jest tak, że po iluś tam latach musimy zweryfikować coś w swoim życiu, bo się okazało, że nam się wydawało, że to jest dobre. A Bóg pokazał, że no niekoniecznie też trzeba coś zmienić w życiu, zmodyfikować. Dlaczego? No bo się kocha Boże prawo. I człowiek chce być mu posłuszny, a Bóg mu na coś otworzył oczy. I wydaje mi się, że też może to ma jakiś właśnie związek z tym, co pisze ten tutaj psalmista. To ja tyle od siebie.
Dziękuję. Słuchajcie, no to jest rozwojowe, tak, gdy będziemy tutaj patrzeć, dzisiaj to analizować i to, co Darek już wspomniał, będziemy analizować kolejny jeszcze fragment, tak? No i cały czas to samo, no prawo Boże, ale w jakimś kontekście właśnie tych przemyśleń, rozważań psalmisty, bo on to pisze i on coś przeżywa. Pisze o swoim życiu, o życiu innych ludzi, o pokusach, zagrożeniach, właśnie o tym wszystkim, co stoi na drodze jego życia. O tym, co już doświadczył i o tym, co jeszcze może go czekać, tak? I nie są to wyrwane, czy tak jak Darek właśnie zauważa, nie są to wyrwane fragmenty osobne, tylko to jest wszystko razem. Więc sobie patrzymy, będziemy starali się pamiętać o tym, co we wcześniejszej lekcji, tak, o czym była mowa. Te tytuły później nam się też tutaj przydadzą. Analizować to, co jest dalej, no i potem czytać, co analizować to, co jest teraz i czytać potem to, co jest dalej. Dlatego też zachęcam do tego, żeby nie zatrzymywać się tylko na jednym fragmencie, a czytać, jeśli nawet nie cały, bo to tak ciężko całość ogarnąć, ale czytać kolejne, tak? Czyli mam sobie alef, bet, sobie przeczytam na kolejną lekcję nie tylko Gimel, ale również i Z2, trzy kolejne te podrozdziały, żeby cały czas widzieć, jak to się dalej rozwija.
Bo ja chciałam się zapytać o te świadectw, tak? Cieszę się, drogo, twoich świadectw. Jakby konkretnie świadectw, czyli
Ale znowu wyprzedzamy pewne rzeczy. Tak, jeszcze tak, nie rozpoczęliśmy analizy.
Tutaj spojrzałam na ten fragment konkretnie i na ten
Musisz być cierpliwa, musisz poczekać na analizę, a potem zadawać pytania, bo nie zaczniemy od czegoś tam od środka, tylko po kolei, bo ja też te słowa analizuję, zastanawiam się nad nimi. Popatrzmy sobie teraz w takim większym przybliżeniu na ten fragment, tak? Ja go sobie podzieliłem tak na 3, 9, 10, 11 wersety, potem 12, 13 i 14, 15, 16. Takie trzy części mogłem tutaj wyodrębnić. Zobaczcie, to 9, 10, 11, tak? Gdy psalmista stawia to pytanie, w jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę. To słowo oczyści oznacza uczyni czystym, oczyści, utrzyma w czystości. Prawda? Co to znaczy, słuchajcie, oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Co to znaczy, jak uważacie? Czy to znaczy, że on gdzieś idzie i brudno jest na tej drodze i on musi pozamiatać?
Nie, to znaczy
dosłownie.
Tak, jak Bogu się podobać, nie grzeszyć, unikać tego wszystkiego.
Jak rozumieć swoją ścieżkę, co to jest?
Życie.
Słuchajcie, no to jest życie, to jest jego życie. Teraz pytanie, czy psalmista mówi sam o sobie, bo albo w momencie pisania jest młodym człowiekiem i może mówić o sobie, a może też mówić o tym, jaki był kiedyś, prawda? A może też mówić bardzo ogólnie, bo tego bezpośrednio z tekstu się nie dowiemy.
Albo wszystko na raz.
Zgadza się. Więc oczyści. W jaki sposób młodzieniec, młody człowiek, tak? W jaki sposób młody człowiek może, w jaki sposób powinien oczyścić i utrzymać w czystości swoje życie. Tu już mamy pewną taką tezę, tak, że młody człowiek narażony jest na grzech. Młody człowiek narażony jest na brud w swoim życiu. Każdy jest narażony, ale Biblia często mówi o młodych właśnie, że oni są bardzo narażeni, bo ich te pokusy bardziej dotykają. Człowiek zaczyna, wiecie, jest jeszcze małym dzieckiem, to nie, ale staje się coraz starszy, większym dzieckiem i coraz więcej tych pokus ze świata dotyka. To jest nawał tego wszystkiego, prawda? I nieraz ten brud na ścieżce życia się pojawia. I w jaki sposób on ma oczyścić? W jaki sposób ma utrzymać w czystości? I pada odpowiedź, prawda? Gdy zachowuje się według Twego słowa. Nie tylko czyta, nie tylko rozważa, ale zachowuje się, czyli praktykuje w życiu to, co czyta. I teraz będziemy nawiązywać też do Księgi Przysłów. Tak? Tam, gdy rozważaliśmy, nie wiem, czy pamiętacie, bardzo dużo było właśnie synu mój, zwracanie się do młodych ludzi, no młodszych od ojca i ze względu na te pokusy wszystkie, które na niego czekają i cały czas przestrzegaj prawa, przestrzegaj mojego słowa, przestrzegaj słów twojej matki, przestrzegaj Bożych słów, kieruj się Bożą mądrością, a nie swoimi pożądliwościami, prawda? Czyli będziesz wtedy prowadził czyste życie, podobające się Bogu, kiedy będziesz zachowywał się według Bożego Słowa. I dalej, z całego serca Cię Szukam. To słowo szukam to jest uciekać się do, radzić się, zabiegać o coś, starać się o coś. Prawda? Czyli moglibyśmy tutaj to przetłumaczyć, zamiast szukam, moglibyśmy wstawić z całego serca radzę się Ciebie. Staram się o Ciebie. Zabiegam, tak? O to, żeby Ciebie znać i Twoje prawo. Prawda? To nie jest jakieś szukanie, wiecie, takie metafizyczne. Ludzie szukają Boga, w jakieś medytacje popadają i tak dalej i Go nie znajdują. To jest konkretne szukanie. Cały czas nacisk jest, słuchajcie, na Boże prawo. Zobaczcie. Razem z tym, że z całego serca, już wiemy, z całego serca, czyli całym sobą. Z całej siły. Całym swoim ja, a człowiek to jest duch, dusza i ciało, szukam Ciebie. Chcę się Ciebie radzić. Zabiegam o to, żeby Ciebie znać i Twoje prawo. Nie pozwól mi zboczyć od Twoich przykazań. To słowo zboczyć oznacza zwodzić, prowadzić na manowce, wprowadzić błąd. Nie pozwól mi pójść w maliny, my to mówimy często. Nie pozwól mi pójść na manowce błędu, na manowce grzechu. Zboczyć, czyli idę prostą ścieżką i ona jest dobra za Tobą, ale mogę zboczyć, mogę niestety zboczyć, wiem o tym. To jest zagrożeniem dla mnie tutaj.
Mogę coś przeczytać z listu Jana pierwszego. Jest taki fragment, który bardzo ładnie do tego pasuje. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest, a nie ma w nim prawdy. Lecz kto by zachował słowa Jego, prawdziwie się w tym miłość Boża wykonała. Przez to znamy, iż w Nim jesteśmy. A kto mówi, że w Nim mieszka, powinien, jak On chodził, on sam także chodzić. To już jest tam jak gdyby przyrównanie do Pana Jezusa, tak? Ale też to pokazuje, że kiedy człowiek jak gdyby nie trwa w tym, tak jak on tutaj widzi tę receptę, to wtedy się staje tak, że zaczynasz, nie rozumiesz słowa. Jak popatrzymy na pierwszy rozdział Jana, to tam ci, którzy zaczynają chodzić w ciemności, oni się pogubili w pewnym momencie. Pogubili się w tym, że przestali praktykować to, czego się nauczyli. I on zbłądził, ale on jak gdyby sam nie do końca to wie, potem to już nic nie wie, ale to jest gdzieś jakiś taki właśnie początek i wydaje mi się, że to ma bardzo ładnie koreluje tutaj z tym fragmentem. Bo pokazuje jak gdyby zależności między, bo on mówi tak, czytam Twoje prawa, ciągle je analizuję i teraz Ty nie pozwól, żebym zboczył, tak? Czyli nawet w modlitwie pańskiej tak zwanej mamy, tak? Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas, ratuj nas od złego. Także to się przewija, prawda, ten cały fragment i ta recepta, ta zależność wydaje mi się no jest taka, no, no taka może nie, słowo uniwersalna nie będzie za właściwe, ale przewija się przez cały jak gdyby ciąg słowa.
Jeszcze wrócimy do tego, bo ja mam ten fragment, tylko już mam na zastosowanie, nie? Na samym końcu. Ale no, mamy te same spostrzeżenia co do pierwszego listu Jana, pierwszego rozdziału, na to samo zwracamy uwagę. To dobrze, no to znaczy, że widzimy to. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, ale jeszcze do tego wrócimy na końcu. Dobrze, jesteśmy tutaj, nie pozwól mi zboczyć od Twoich przykazań, bo oczywiście do Nowego Testamentu przejdziemy jeszcze, tam będzie kilka fragmentów, które też uważam, tak jak Darek, mówią paralelnie, podobnie, równolegle, tak? Nie używam tego słowa, bo nie umiem go wypowiadać. Natomiast one właśnie, ten psalm odnosimy często, on jest ponadczasowy. On jest nie tylko, to co mówiłem na poprzedniej lekcji, odnosi się tutaj tylko i wyłącznie do prawa mojżeszowego. Absolutnie nie. On odnosi się do prawa Bożego. I teraz no, jesteś Żydem, będziesz trochę inaczej to odnosił. Jesteś poganinem, nawróconym z pogan. Jesteś w Nowym Przymierzu, nie jesteś. No właśnie, ale my jesteśmy i będziemy do tego to odnosić. Ale to jeszcze na koniec będzie kilka tych miejsc. Czyli 9, 10, 11 werset jeszcze zobaczcie. W swoim sercu, znowu to serce się pojawia często, prawda? W swoim sercu zachowuję Twoje słowa. I aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. To słowo zachowuję, to jest chować, przechowywać jak skarb. Chować, przechowywać jak skarb. Czyli znowu w swoim sercu, nie w mięśniu sercowym, a w moim wnętrzu, we mnie, tak? Czyli usłyszałem, nauczyłem się i przechowuję. On wszystkiego nie zna, nie umie, nie wie, ale to, co wie, przechowuje Twoje słowa. To, co już usłyszałem, to, co wiem, jak skarb przechowuje w swoim wnętrzu. I jest cel tego. Jaki?
Aby nie zgrzeszyć przeciwko
Tobie. Czyli jest, słuchajcie, ta recepta, zobaczcie, prawda? Tak jak wcześniej, w jaki sposób młodzieniec oczyści swoją ścieżkę, gdy zachowuje się według Twego słowa. Żeby zachowywać się według Bożego słowa, trzeba je najpierw znać. Słowo zgrzeszyć, co oznacza słowo zgrzeszyć?
Chybić celu.
O. Pamiętacie? Już przy studiach różnych to mówiliśmy, że zgrzeszyć to takie najprostsze tłumaczenie, to jest chybić celu.
Spudłować.
Chybić celu lub słuszności, utracić, zgrzeszyć, ponieść winę. Ale pierwsze takie tłumaczenie to jest właśnie chybić celu. Czyli mam cel. Celem jest życie w posłuszeństwie Bogu, bez grzechu. Ale kiedy zgrzeszę, chybiłem celu. Czyli psalmista mówi, zachowuję Twoje słowa w sercu, żeby nie chybić celu, żeby być na prostej ścieżce za Tobą, prawda?
Ani nie zbaczać z nich,
właśnie, o tym też powiedział. Zobaczmy sobie tutaj kilka fragmentów. Psalm 25, jest psalm Dawidowy. Otwórzmy psalm 25. Słuchajcie, w bardzo wielu miejscach, jak szukam tych odnośników w wyszukiwarce, to pojawia się ich naprawdę dziesiątki. Dziesiątki się pojawiają bardzo podobnych słów. Bardzo często właśnie w psalmach one są użyte. Ale wybieram tylko takie najbardziej dosadne, dobitne, tak? Psalm 25, przeczytajmy wersety od 6 do 9.
Pamiętaj o swoim miłosierdziu, Panie, i o Twoich łaskach, które trwają od wieków. I nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków. Pamiętaj o mnie według Twego miłosierdzia, ze względu na Twą dobroć, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi. Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi.
Co mówi tutaj Dawid, zobaczcie, o swoim życiu?
Nie wspominaj grzechów.
Siódmy werset, prawda? Ciekawe, prawda? W kontekście tego psalmu 119. Ciekawa rzecz. I nie wspominaj grzechów mojej młodości, moich występków, czyli one były. Znamy życie Dawida, które charakteryzowało się posłuszeństwem Bogu już od młodych lat. A jednak były też takie rzeczy, które były chybieniem celu. Nie jest to tylko, słuchajcie, jeden grzech z Batszebą. Też były inne. I mówi Dawid, nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków, prawda? Okaż mi, Panie, miłosierdzie ze względu na Twoją dobroć. Panie, sprawy grzeszników naucza drogi. Ja też do nich należę. Nie jestem bezgrzesznym człowiekiem, który nie potrzebuje nauki. Kto jest bezgrzeszny, nie potrzebuje nauki. Czego go uczyć? Po co? On nie chybia celu. Nie ma potrzeby, prawda? Ale Dawid siebie też zalicza do tych, którzy chybiali celu, prawda? Zobaczmy jeszcze odnośnie tej młodości. Zobaczmy księgę Hioba. Pierwszy rozdział. No, ktoś ma stronę, to mówi głośno.
595.
Księga Hioba, pierwszy rozdział. Wersety 4 i 5.
Jego synowie schodzili się i urządzali ucztę, każdy w swoim domu w ustalonym dniu. Posyłali po swoje trzy siostry i zapraszali je, aby jadły i piły wraz z nimi. A gdy minęły dni uczty, Hiob posyłał i poświęcał ich. Potem stawał wczesnym rankiem i składał całopalenia stosownie do ich liczby. Mówił bowiem Hiob: może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swoich sercach. Tak Hiob czynił zawsze.
Pamiętamy Hioba, sprawiedliwego przed Bożym obliczem, tak? Bóg wydał świadectwo, gdy szatan stanął przed Bogiem. Czy widziałeś Hioba, mego sługę? No i wtedy zaczyna się cała ta akcja. Ale Bóg wydaje dobre, bardzo dobre świadectwo o Hiobie. I zobaczcie, że Hiob nie martwił się tylko o siebie, ale również o swoje dzieci. Czyli dzieci, które musiały być młodsze od niego. I były te młodzieńcze zagrożenia. Oni się, synowie i córki, spotykali razem na ucztach. I Hiob wiedział, że różne rzeczy tam się niestety mogą dziać. Bo gdy minęły dni uczty, Hiob posyłał, poświęcał ich, wstawał wczesnym rankiem, składał całopalenia i mówił: może moi synowie zgrzeszyli, złorzeczyli Bogu w swoich sercach. Tak Hiob czynił zawsze. Czyli mamy inne miejsca Pisma Świętego, które pokazują nam, że to jest realne zagrożenie dla młodych ludzi. Grzech jest realnym zagrożeniem dla młodych ludzi. Hiob stronił od niego, ale synowie i córki niekoniecznie. Dlatego składał te ofiary i prosił Boga o wybaczenie, bo różne rzeczy złe mogły się stać. No i z Księgi Przysłów jeszcze zobaczmy to, na co się powoływałem. Tam jest bardzo dużo w kontekście Bożej mądrości. Zobaczmy 4 rozdział Księgi Przysłów. 4 rozdział Księgi Przysłów, wersety od 10 do 14, tak ku przypomnieniu.
Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata twojego życia. Nauczyłem cię drogi mądrości, po ścieżkach prawości cię wiodłem. Gdy nimi pójdziesz, twoje kroki nie będą skrępowane, a jeśli pobiegniesz, nie potkniesz się. Trzymaj się karności, nie opuszczaj jej, strzeż jej, bo ona jest twoim życiem. Nie chodź ścieżką niegodziwych i nie wchodź na drogę złych ludzi. Unikaj jej, nie chodź po niej, odwróć się od niej i omin ją. Bo oni nie zasną, dopóki nie zrobią czegoś
do
złego.
Do 14, tak? No już, tak?
Tak, już.
No właśnie, pamiętacie Księgę Przysłów? Kto ją napisał?
Salomon.
Syn Dawida. Prawda? A on do swojego syna, czy bezpośrednio, czy do synów w ogóle, tak? Właśnie to mówi. Tego, słuchajcie, sam się nauczył tej Bożej mądrości, Bożego prawa, Bożych przykazań i mówi: idź tą drogą. Dlaczego? Dlatego, że nie potkniesz się wtedy. Gdy pójdziesz, twoje kroki nie będą skrępowane. Jeśli pobiegniesz, nie potkniesz się. To, co tutaj czytamy właśnie w psalmie, prawda? Zalecenie dla młodzieńca. Jak oczyścić swoją drogę? Jak się nie potykać na swojej drodze? Przestrzegać Bożych przykazań. Jesteś bezpieczny. Tam mówiliśmy to w kontekście bardzo dużo Bożej mądrości. No ale Boża mądrość to są Boże przykazania, Boże słowo, Boże prawo. I jeszcze psalm 119, już przeczytam, w wersecie 33 i 34 mówi: naucz mnie, Panie, drogi Twoich praw, a będę jej strzegł aż do końca. Daj mi rozum, abym zachował Twoje prawo, żebym go przestrzegał z całego serca. Przestrzeganie prawa nie polega na, słuchajcie, bezrozumnym wypełnianiu wszystkich przykazań. Ja nie rozumiem, nie wiem, o co chodzi, potrzebne, niepotrzebne, no Bóg każe, wypełniam, robię. Bóg nie chce mieć, słuchajcie, bezrozumnych niewolników, którzy w ten sposób to wypełniają. Jakieś, wiecie, ceremonialne rzeczy. Tak było u Żydów i tak jest i teraz. Mamy wiele przykładów u proroków, gdzie i Pan Jezus też ganił, tak? Wy wypełniacie. Wy z kminku kopru dziesięcinę wydzielacie, ale zapomnieliście tego, co najważniejsze. Daj mi rozum, abym zachował Twoje prawo. Chcę to rozumieć, chcę wiedzieć, dlaczego je wypełniam, prawda? Także widzimy to dalej w psalmie, będą te myśli, słuchajcie, rozwijane. Zobaczmy kolejne wersety, tą drugą część, 12-13 wersety w psalmie 119.
Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich praw.
I 13.
Swoimi wargami opowiadam wszystkie nakazy Twoich ust.
Tutaj, słuchajcie, opowiadam, to słowo użyte w 13 wersecie, oznacza, już Wam powiem, opowiadam oznacza powtarzać, zliczać, przekazywać szczegółowo. Powtarzać, zliczać, przekazywać szczegółowo, prawda? Czyli psalmista wychwala Jahwe, psalmista prosi, naucz mnie Twoich praw. Tego, kogo wychwala, prosi, żeby go nauczył jego praw i mówi, że bo ja swoimi ustami, czyli on nie jest tylko w takiej statycznej postawie właśnie w domu, zamknięty, tak, tylko słucham i tak dalej, ale nic z tym nie robię dalej. Nie. Przekazuję szczegółowo dalej swoimi wargami wszystkie nakazy Twoich ust. Chcę dobrze je znać, żeby dobrze je, słuchajcie, przekazać. I Dawid, słuchajcie, wiele razy prosił Boga o pouczenie. Wielokrotnie mamy to w psalmach. Zobaczmy. Psalm 25. Psalm 25. To są psalmy Dawidowe. 25, potem 40. Psalm 25. Szybciutko przeczytajmy wersety 4 i 5.
Panie, daj mi poznać Twe drogi. Naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź mnie w Twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo Ty jesteś Bogiem mego zbawienia. Ciebie co dzień oczekuję.
I psalm 40, werset 9.
Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto nie powściągałem moich ust. Ty wiesz o tym, Panie.
To są psalmy Dawidowe. Tu nie mamy wątpliwości, że autorem jest sam Dawid. I zobaczcie, on mówi o tym, że prosił Boga, tak, o to, żeby Bóg dał poznać mu swoje ścieżki, nauczył swoich dróg, prowadził w prawdzie, pouczał, a z drugiej strony, czytamy w psalmie 40, mówi, że tak, głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Prawda? Podobne słowa, które tutaj, słuchajcie, czytamy w psalmie 119. Czyli sam Dawid prosił o naukę i głosił Bożą naukę. A co Pan Jezus, słuchajcie, nakazał swoim uczniom? Nauczał ich i powiedział, zatrzymajcie to dla siebie. Nikomu nie mówcie. To jest tylko dla was.
To nie ta Ewangelia.
No właśnie. No właśnie. Prawdziwa Ewangelia to jest usłyszeli, poszli i głosili dalej. To, co teraz mamy w Ewangelii Jana, w końcówce, tak, kiedy czekali na polecenia Pana Jezusa, ostatnia lekcja, otrzymali te polecenia, otrzymali zadania. Jednym z zadań było głoszenie wszystkim narodom opamiętania, głoszenie potrzeby chrztu i tak dalej, i tak dalej. Generalnie zawiera się to wszystko w Ewangelii. Głoszenie Ewangelii. No to jest głoszenie Bożej sprawiedliwości, Bożego prawa. Słuchajcie, tak bardzo ogólnie można powiedzieć. W Ewangelii Mateusza, ja już przeczytam w 10 rozdziale, takie słowa Pan Jezus powiedział do uczniów. Oczywiście w kontekście, ale wykorzystuję go dzisiaj tutaj celowo. Dlatego nie bójcie się ich. Wersety 26 i 27, Mateusza 10. Dlatego nie bójcie się ich. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by nie miano się dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle. A co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Ja chcę, żebyście o tym mówili. Wszystko w swoim czasie. Był moment, kiedy Pan Jezus mówi do kogoś o cudzie czy o czymś. Nie mów tego, nie rozgłaszaj. Był cel tego. prawda? Ale generalnie do uczniów chciał, żeby głosili jego naukę. Już posyłał ich przecież w trakcie, kiedy jeszcze żył, przed śmiercią i zmartwychwstaniem, prawda? Tutaj. A potem również ich posłał. Ja was posyłam. Opowiadajcie, opowiadajcie o tym, opowiadajcie o Ewangelii, opowiadajcie o Bożym prawie. Więcej tych miejsc jest, które Pan Jezus powiedział, ale jest jeden jeszcze przykład. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, ciekawy. Odnośnie Apollosa, też mi się tutaj przypomniał w kontekście tego proszę o naukę, psalmista prosi o naukę, tak? Jeszcze nie wszystko wie, ale jednocześnie już głosi, prawda? Już mówi. Zobaczcie, jak to było z Apollosem. Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, wersety od 24 do 26.
A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek wymowny i biegły w piśmie. Był on obeznany z drogą Pana, a pałając duchem, mówił i nauczał starannie o Panu, wiedząc tylko o chrzcie Jana. Zaczął on odważnie mówić w synagodze, gdy go usłyszeli Akwila i Pryscylla. Przyjęli go do siebie i dokładnie wytłumaczyli drogę Boga.
A zobaczcie, Apollos, człowiek wymowny i biegły w piśmie. Był on obeznany z drogą Pana, tak? Pałał duchem, nauczał, mówił starannie o Panu, ale wiedząc tylko o chrzcie Jana. Zobaczcie, były rzeczy, których nie wiedział jeszcze. I potrzebował do uczenia, potrzebował nauki. Akwila i Prysyla byli to właściwi ludzie na właściwym miejscu i stanęli na drodze Apollosa. Studiowaliśmy to i dokładniej mu wytłumaczyli, wyłożyli drogę Bożą. A jak z apostołem Pawłem?
Z Tymoteuszem.
Dalej, później, prawda? Ale sam Paweł, słuchajcie, faryzeusz z faryzeuszy. On po prostu w prawie Bożym to był biegły jak mało kto. Uczył się Gamaliela. Nie wystarczyło, słuchajcie. Potrzebował mieć Boże objawienie i wytłumaczoną drogę Bożą, żeby zrozumieć. To, co wiedział, oczywiście mu to się przydało wiele razy. To nie jest tak, wiecie, że jak później Paweł mówi, że to wszystko jak śmieci, to nieważne. Nie o to chodzi. On to wykorzystywał, ale w kontekście poznania Chrystusa nie doprowadziło go do poznania Chrystusa. No to
zrozumiał prawdę.
Zrozumiał, a wcześniej je doskonale znał.
A nie odrzucił.
No tak, zrozumiał, a nie odrzucił. O, dziękuję. Dokładnie. Czyli były takie, słuchajcie, przykłady. To, co czytamy w psalmie 119, prawda? Naucz mnie Boże, psalmista mówi Twoich praw, a ja swoimi wargami szczegółowo objaśniam innym Twoje prawa. I mamy przykłady wielu takich ludzi.
Paweł Tymoteuszowi mówi też, to co się ode mnie nauczyłeś, tak, nie tak. Zatrzymuj dla siebie, ale tak. Znajdź ludzi godnych zaufania, odpowiednich, żeby oni mogli to dalej przekazać. Tak. Niech to się rozchodzi dalej.
Świadomość, ja umrę. Ja umrę, no zostaną po mnie listy i tak dalej, prawda? Ale trzeba też, żeby dalej ludzie szli i przekazywali. Tymoteusz był tym wiernym uczniem Pawła, który miał, sam był nauczany i miał przekazywać to wiernym dalej. Dziękuję. To też bardzo dobry przykład. I zobaczmy, słuchajcie, te trzy ostatnie wersety tutaj z tego fragmentu.
Cieszę się drogą Twoich świadectw bardziej niż z wszelkiego bogactwa. Rozmyślam o Twoich przykazaniach i przypatruję się Twoim drogom. Rozkoszuję się Twoimi prawami i nie zapominam Twoich słów. Mhm.
Czyli to, co ogólnie nazwałem rozkoszowanie się Bożym prawem, które jest cenniejsze bardziej niż wszelkie bogactwo świata, prawda? Bogactwa świata są na wyciągnięcie ręki niekiedy. Wiemy o nich, prawda? Można po nie wyciągnąć rękę w taki czy w inny sposób, ale czy to będzie dobre? Psalmista mówi, że większą rozkoszą nie nazywa bogactw rozkoszą, a Boże przykazania nazywa rozkoszą. Z tego się cieszy. Cieszę się drogą Twoich świadectw. Ja już mówiłem ostatnio. Świadectwa tutaj w tym psalmie, w ogóle tutaj w Biblii są użyte jako przykazania. Przykazania. Jaka przykazania?
Słowo Boże, krótko mówiąc.
Przykazania.
szukam, to też innym słowem zastąpić.
Innym słowem, cieszę się drogą Twoich przykazań. Aha. To jest najbardziej dosłowne zastąpienie tego słowa świadectw. Bo ja tłumaczyłem, można to różnie rozumieć, prawda? Ale też Darek wspominał o tym, że no przecież jest tyle rzeczy, które Bóg uczynił i psalmista ma tą wiedzę. Ma tą wiedzę, ale generalnie zawiera się to wszystko w Bożym prawie. Ale droga Twoich świadectw, no trudno byłoby nam to zrozumieć, jak nie przetłumaczyć tego drogą Twoich przykazań. Drogą Twoich przykazań jest okej, prawda? A drogą Twoich świadectw, drogą tego świadectwa, że wyprowadziłeś swój naród z Egiptu. No, ale trzeba już pokombinować, prawda? Bo to jest pewne świadectwo Bożego działania. Psalmista ma tego świadomość, ale tutaj dosłowne to jest cały czas Boże prawo. Boże prawo, świadectwo jako Boże prawo.
Boże prawo jest świadectwem tego Boga. Bo, rozumiesz? No, ja to tak odbieram. Tak, dokładnie.
Szukamy też, dlatego patrzymy w Strongu tak na znaczenie tych słów, żeby też lepiej to zrozumieć. Więc tutaj świadectw, jeśli coś chcemy wstawić w zamian, żeby bardziej zrozumieć, przykazania. Cieszę się drogą Twoich przykazań bardziej niż z wszelkiego bogactwa. Bo tak jak mówiłem, każdy werset w tym psalmie zawiera Boże prawo. Synonimy Bożego prawa, a nie jakieś inne rzeczy. To są synonimy Bożego prawa. Świadectwa, przykazania, Twoje drogi, Twoje prawa, Twoje słowa. To są wszystko synonimy Bożego prawa. Nie zapominam Twoich słów, zobaczcie. Nie zapominam Twoich słów, to jest nie przestaję się troszczyć. Nie przestaję się troszczyć o Twoje prawo, o Twoje słowa. Jeżeli o coś się troszczymy, to jest to dla nas cenne czy nic nieznaczące?
Cenne.
Jak o coś się troszczymy, to jest to dla nas bardzo cenne. Czyli tu nawet byłoby takie lepsze tłumaczenie, prawda, że nie przestaję się troszczyć o Twoje prawo, o Twoje słowa. Nie zapominam, to tak bardziej ogólnie. Nie przestaję się troszczyć, takie bardzo szczegółowe już potwierdzenie tego, o co tutaj chodzi. On rozmyśla o tym. Przypatruje się Twoim drogom, prawda? Czyli znam Cię, znam tyle, ile objawiłeś mi siebie. Wiem, co się Tobie podoba, a co się Tobie nie podoba. I rozkoszuję się. To piękne słowo, tak? Rozkoszuję się. My się rozkoszujemy różnymi rzeczami. Czasami mówimy to w kontekście jedzenia. Czasami w kontekście jesteśmy na wspaniałych wakacjach, gdzieś rozkoszuję się. No widzę piękne morze, piękne góry. Rozkoszuję się widokiem. Tak? Można rozkoszować się drugą osobą, żoną, mężem. Jest dla mnie rozkoszą. A można rozkoszować się, to nie stoi w sprzeczności wszystko, ale tu kontekst jest, rozkoszuję się Twoim prawem. Zobaczcie, w jakim to jest kontraście do gardzenia Bożym prawem, albo nawet w kontraście do traktowania Bożego prawa tak neutralnie. Okej, jest dobre, przestrzegam, staram się, ale przyjemne jest to dla Ciebie, to takie, wiesz co, bardziej muszę. Bardziej muszę. Pamiętam, jak się nawróciłem, podam taki przykład, i ktoś powiedział do mnie, to co, ty teraz nie pijesz? Nie? No nie piję. A to co, bo ci religia zabrania. Ja mówię, nie. Nic o tym nie wiem. Wtedy to było w kontekście Kościoła Baptystów. Nic o tym nie wiem. Nie czytałem tam, żeby tam zabronione było, wiecie, jakoś całkowite picie alkoholu. Nie wiem. Może gdzieś tam jest, ale nie wiem. To dlaczego ty nie pijesz? Bo nie chcę. Bo czytam Boże Słowo i widzę, że Bogu to się nie podoba. Moje życie się Bogu nie podobało. Bóg mnie wyrwał z tego życia. Dał mi nowe życie w trzeźwości. Ja mam teraz do tego wracać? Aha, ale bardzo często, kilka razy, kilkanaście może, nawet się spotkałem z tym, bo a teraz nie możesz. No, a biedny z ciebie teraz człowiek, ty teraz nie
możesz. Chciałbyś, ale nie możesz.
Ale to jest problem dla ciebie, że ja nie mogę, a nie jest to problem dla mnie, bo ja nie chcę. A dlaczego nie chcę? Przez Boże prawo. przez to, jaki jest Bóg, co się Bogu podoba, a co nie. Nie mówimy
nie
o...
Nie sprawia to przykrości, nakazu jakiegoś, wręcz przeciwnie.
Tak? To jest dla mnie przyjemne. No wreszcie zawsze jestem trzeźwy. I podawałem taki przykład. Mówię, wiesz co, kiedyś, jak do mnie dzwoniłeś i chciałeś, żebym ci w czymś pomógł, nie zawsze mogłem przyjechać. Nie mogłem zawsze wstać z łóżka w ogóle. Zależy, kiedy zadzwoniłeś. Nie mogłem siąść za kółko, za kierownicę i przyjechać i pomóc. Dzisiaj możesz dzwonić do mnie o każdej porze dnia i nocy, jeśli tylko będzie to w moich możliwościach, no bo nie przyjadę do Katowic w godzinę, ale jeśli będzie trzeba, to przyjadę w 6 godzin, 7, czy ile tam trzeba i mogę w każdej chwili wsiąść i przyjechać, jeśli trzeba. Już nie mówiąc tutaj blisko. A kiedyś nie mogłem pomóc w takich sytuacjach, bo rozkoszowałem się nie tym, co trzeba. Myślę, że każdy z nas miał w swoim życiu rzeczy, którymi się rozkoszował bardziej niż Bożym Słowem.
A dzisiaj się wstydzi.
A dzisiaj się wstydzi. Pytanie tylko, to na zastosowanie będzie, czy my, jak psalmista, rozkoszujemy się Bożym Słowem dzisiaj, czy też czasami bywa z tym różnie. Ale to dojdziemy do zastosowania.
Ale jednak możemy zobaczyć, że psalmista daje na przykład, że...
To jest, to jest przykład, że jest to... Jest to możliwe, słuchajcie. Jest to możliwe. W innym psalmie zobaczmy, tak? Weźmy teraz kilka miejsc jeszcze, zanim przed wnioskami, to jeszcze zobaczmy kilka miejsc odnośnie tego fragmentu. Psalm 19, wróćmy do psalmu 19, nie 119, 19, Dawidowy, wersety 7 do 10. Psalm 19, wersety 7 do 10.
Prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę, świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. Nakazy Pana są prawe, radujące serce. Przykazania Pana czyste, oświecające oczy. Bojaźń Pana jest czysta, trwająca na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie są słuszne. Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu.
Dziękuję. Prawo Pana jest doskonałe i reszta jest rozwinięciem tego. Jak coś jest doskonałe, no to potem możemy podać synonimy tego, prawda? Czyste, święte, prawe i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym słowie doskonałym psalmista Dawid już w tym 7 wersecie objaśnia wszystko. Prawo Jahwe jest doskonałe. Nic do niego nie dodajemy, nic od niego nie ujmujemy, bo wówczas byśmy je skazili. Byłoby niedoskonałe. Wówczas gdybyśmy swoje 3 grosze tam wstawili. Dlatego Pan Jezus mówił w kontekście prawa mojżeszowego, ale ani jota, ani kreska nie przeminie, tak? Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. I zobaczcie, tutaj psalmista jeszcze mówi, sądy Jahwe są prawdziwe. Wszystkie są słuszne. I co w 10 wersecie?
Bardziej pożądane niż złoto.
O.
Niż prosto szczerego złota i słodsze niż miód. Nawet niż plaster miód.
Można rozkoszować się złotem. Mamy coś, co cieszy nasze oczy, co majątek nasz pomnaża, prawda? Nawet lepsze niż waluty, bo waluty przemijają, a złoto jest, prawda? I mówią, kupuj złoto, kryzys, kupuj złoto. Cieszy to wielu ludzi, prawda? A psalmista mówi, że prawo Pana jest pożądane bardziej niż złoto. Tak powinno być, a nie u wszystkich tak jest. Słodsze niż miód. Czyli mówię, można się rozkoszować jedzeniem również. Cóż jest słodsze niż miód, prawda? Wspaniałe, no delektujemy się miodem, ale prawo Pana jest słodsze. Nie dosłownie, ale powoduje więcej rozkoszy. Tak przynajmniej powinno być. Księga Przysłów jeszcze, ja przeczytam. 3 rozdział, wersety 13, 14, 15. Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość i człowiek, który nabiera rozumu, gdyż jego nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jego zdobycie bardziej pożyteczne niż złoto, jest droższa niż nad perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej. Tutaj było w kontekście kontrast mądrości Bożej i srebra, złota, wszystkiego, całego majątku. Salomon tak samo o tym, słuchajcie, pisał. Chociaż dysponował bogactwem wielkim. Pamiętajmy też o tym. Czyli w kontraście właśnie tutaj Boże prawo jest lepsze, słodsze, pożyteczniejsze niż wszystkie skarby, słuchajcie, świata. Co Pan Jezus powiedział? Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Jeszcze dwa miejsca. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Wiele Pan Jezus mówił o pieniążkach i bogactwie. Pamiętacie? Mówi o bogatemu, ciężko będzie wejść do Królestwa Bożego. Tam pojawia się ucho igielne, tak, że łatwiej będzie. To też ciekawa rzecz, bo jest kilka interpretacji na to. Ale zobaczcie w 24 rozdziale Mateusza, werset 24, podsumowujący.
Powstaną bowiem
fałszywe... Nie, przepraszam. 24 werset na pewno, ale teraz który rozdział? Nikt nie może dwóm panom służyć. Już wam powiem. To będzie szósty rozdział. Szósty rozdział. A mi coś tam, 24-24, może dlatego. Szósty rozdział, 24 werset. Bo Pan Jezus tam naucza, tak? Ale podsumowuje to tak. Proszę.
Nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardził. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Czyli mamy teraz w kontekście psalmu, który omawiamy, tak? W kontekście psalmu mamy Boże prawo i Boże przykazania, a w kontraście mamy, słuchajcie, bogactwo. I mówi psalmista, cieszę się drogą Twoich świadectw bardziej niż z wszelkiego bogactwa. Czyli mamy jednoznaczne, słuchajcie, stwierdzenie, co jest cenniejsze. Pan Jezus mówi, nie można służyć i temu, i temu. To się nie dodaje. Służyć to znaczy, że ten i to, komu służę, jest moim Panem. Tu mamy Boga Jahwe, tu mamy Pana Jezusa Chrystusa, a tu mamy bogactwo. Tu jestem sługą i tu jestem sługą. I Pan Jezus mówi, nie. Nie, to nie pogodzisz tego. Nie pogodzisz tego ze sobą. To nie znaczy, że nie można nic mieć. To nie znaczy, że nie można... Ktoś, spadek odziedziczy jakiś. Pytanie, co ty z nim zrobisz, tak? Nie znaczy, że ja nie przyjmę, bo ja w worze muszę tylko chodzić i tak dalej. Spokojnie. Nie w tym rzecz. Ale jeśli to się stanie twoim panem, masz problem. Bo nie można dwóm panom służyć. Prawda? Więc wiele, wiele jest takich miejsc, słuchajcie, w Biblii, które dają kontrast, pokazują między służeniem Bogu, a służeniem mamonie. To jest tak fajnie powiedziane, nie możecie służyć Bogu i mamonie, tak? Albo jednemu, albo drugiemu. Jednym pogardzisz, drugiemu będziesz służyć. Nie da się tego, słuchajcie, pogodzić. W psalmie jeszcze 119, ostatnie miejsce, w 92, 93 wersecie jest napisane, gdyby Twoje prawo nie było moją rozkoszą, dawno zginąłbym w moim utrapieniu. Nigdy nie zapomnę Twoich przykazań, bo nimi mnie ożywiłeś. To jest ciekawe, dlatego chciałem to przeczytać tutaj, bo jest kilka miejsc, które mówią w tym, w kontraście tutaj prawa i innych rzeczy, prawda? Ale tutaj, gdyby Twoje prawo nie było moją rozkoszą, a jest, jak czytamy, dawno zginąłbym w moim utrapieniu. Ciekawe słowa, prawda? Czyli mam utrapienie. Pojawiają się rzeczy. Psalm będzie rozwojowy. Psalmista będzie mówił o tych zagrożeniach, o tych, którzy są jego wrogami i tak dalej. Ale to, że prawo Boże cały czas jest dla niego rozkoszą, jest mu przyjemne, to go zachowuje przy życiu. To go zachowuje przy życiu, że nie musi popaść w utrapienie, nawet z powodu, słuchajcie, tych wrogów, tych prześladowań, tego wszystkiego.
Jak mógłbym to powiedzieć, tak rozmyślam na tym sytuacji. Bo tu się cały czas przewija w sercu, rozmiłowany jestem, drogie mi są Twoje przykazania i tak właśnie zastanawiam się nad tym, bo to jest to nie przypadkowo, bo to jest tak. Człowiek może mu na czymś zależeć. Dlaczego? Bo jest mu z tym wygodnie, bo nie chce mu się nic innego szukać i on jest, ma coś. Dla niego to jest bardzo wartościowe. Dlaczego? Bo jest mu z tym dobrze żyć, wygodnie. Ale to nie jest tak, że jak tego zabraknie, to on musi nałożyć wysiłek, żeby znaleźć coś innego. Ale znajdzie też szczęście, bo to jest cenne, ale nie niezastąpione. Natomiast inaczej jest w wypadku, kiedy się zakochamy. Mhm. Jeśli się zakochamy, nic nie może tego zastąpić. I my jesteśmy szczęśliwi dlatego, że to, co kochamy, jest z nami i to jest inaczej cenne. Mhm. To ma inną wartość. Tego się nie da zastąpić. I tu widzę taką kolejność. On się najpierw zakochał w tym słowie i teraz jego myślą jest to, żeby tylko nie stracić tej relacji. Boże, nie pozwól, żebym ja stracił tą relację. Dlaczego? Bo tego się nie da zastąpić. Będę nieszczęśliwy. I może na czymś człowiekowi zależeć na różne sposoby. Czyli możesz być szczęśliwy, bo jest z tobą to, co kochasz, a możesz być szczęśliwy dlatego, że to, co z tobą jest, daje ci wygodę, tak? Z wygodnictwa, ale to jest czysty pragmatyzm. Tam nie ma uczucia. Bo tam, gdzie jest uczucie, inaczej ci na tym zależy. I tak bym tutaj na zasadzie tej miłości, dlatego tu się przeplata w sercu, rozmiłowałem się, z lubością coś robię, tak? Te słowa są nie bez powodu. On się po prostu zakochał w Słowie Bożym i boi się to stracić, bo nie ma czegoś, czym można to zastąpić. Taka jest kolejność. Dlatego on ma obawy, dlatego on zastanawia się, widzi zagrożenia. Dlaczego? Bo te zagrożenia sprowadzają się do tego, że stracę to, co kocham. Więc zrobię wszystko, żeby tego nie stracić. Tak bym tutaj jeszcze taką myśl mam. Bo też, tak jak powiedzieliście tutaj, no, zależy mu na tym, tak? Ale zależeć może na różne sposoby. Z wygodnictwa, z czystego pragmatyzmu, a jeśli wchodzi w to uczucie, znika pragmatyzm. Zauważcie, że jak w coś wchodzą uczucia, czasami do jakichś rzeczy się przywiązujemy. Inny to już by dawno na śmietnik wyrzucił, a my to kleimy, lepimy, poprawiamy. I ktoś się zastanawia, po co ty w to inwestujesz? Przecież to jest złom. Nie, bo człowiek z tym jest związany emocjonalnie. Więc o ile z rzeczami możemy być związani emocjonalnie, a tu widzimy coś więcej. Tu widzimy zasady Boże, prawo Boże, w którym ten ktoś się zakochał. Także tak, taką jeszcze mamy myśl odnośnie tego tutaj. No, to tyle.
Proszę.
Znaczy, dla mnie to jest tak jakby tutaj oddanie samym sobą, tak? Właśnie to, co tutaj było też mówione, tak? Mhm. Czyli tutaj jakby taki główny nacisk, to też właśnie to brzmiało, ale taki praktyk, bo taka to jest właśnie uczucia, tak? Właśnie, że jest ważniejsze te uczucia niż ten pragmatyzm. Znaczy nie wiem, czy to jest w ogóle jakby, czy to można w jakiś sposób jakoś równoważyć, tak? Te uczucia, pragmatyzm, tak? To co?
Ale czytaliśmy też o tym, żeby to dobrze zrozumieć, co Darek powiedział, bo ja się z tym zgadzam w 100%. Czytaliśmy też o tym, specjalnie dałem ten fragment o rozumie, pamiętacie? Nie można tego wyłączyć. Wiecie, jeżeli człowiek nawet się, wiecie, w czymś rozkocha, ale tak, wiecie, on nie będzie starał się nawet tego zrozumieć i wiedzieć, dlaczego w ogóle coś robi, to zakochanie minie i co wtedy się stanie? Porzuci to. A tu chodzi o stałe uczucie. Psalmista wzywa do stałego rozmiłowania, to co Darek powiedział. Boi się, żeby to gdzieś nie przeminęło, bo wówczas pojawi się grzech w jego życiu. Odejście. I teraz moglibyśmy przyrównać i podać wiele jeszcze fragmentów odnośnie męża i żony, tak? Pamiętacie, jest w jednym miejscu takie rozkoszuj się, czy ciesz się żoną swojej młodości. Tak. Będziemy mieli studium małżeństwa, to sobie będziemy te fragmenty powtarzać. No właśnie. Czyli mamy męża i żonę, bardzo dobry przykład, tak jak tutaj psalmista rozkoszuje się prawem i Bożym przykazaniem, tak? Mąż powinien rozkoszować się żoną, żona mężem. Cieszyć się nią cały czas. Zobaczcie, ile jest rozwodów. Ile jest, słuchajcie, odejścia. I co te osoby wtedy mówią? Minęło. Minęło. Było tam przez kilka lat. No, no tak, kochałem, ale już nie. Ona też mnie nie.
Znalazłem inny obiekt.
Inny, tak. Szukamy innej.
Lepsza.
Tak, szukamy czegoś innego, czy kogoś innego, prawda? A tu jest jeden obiekt. Obiektem jest...
No więc to jest najważniejsze, najważniejsze ze wszystkiego.
No więc o tym właśnie mówię, tak, że to jest czysty pragmatyzm, bo czas pokazuje, czy my jesteśmy z kimś dla siebie, czy jesteśmy z kimś, bo ten ktoś jest ważniejszy. Tylko czas weryfikuje pewne rzeczy, pokazuje pewne rzeczy. Ile w danym związku, czy to ludzi, czy pewnych, nie wiem, zainteresowań jest naszego ja, a ile jest tego, że coś jest dla nas ważniejsze niż my. Ludzie potrafią za pewne rzeczy życie oddawać i to pokazuje, że to jest dla nich naprawdę ważne. A są ludzie, którzy w sytuacjach krytycznych rezygnują. I wtedy jak gdyby też sytuacja pokazuje. Natomiast ja przestrzegam przed odbieraniem tego, co ja mówię, tak zero-jedynkowo. To nie jest 1 plus 1, to nie matematyka. Tu trzeba też zastanowić się nad tym, bo to są moje przemyślenia takie też w pewnym sensie jakieś takie osobiste, tak? Ale też widzę, że Biblia to też nie matematyka. To są uczucia, to jest rozum, ale też tak jak Rafał mówi, jak są uczucia, nie należy wyłączać rozumu.
W psalmach szczególnie to wszystko widzimy.
Ale jak czytamy pieśń nad pieśniami, to tam są same uczucia. To jest jedna wielka poemat o uczuciach.
Manifest.
No. Manifest uczuć.
Tak. Ja bym dodała może tutaj w kontekście tym, że to jest decyzja.
Oczywiście.
Decyduje się, że to jest właśnie.
Natomiast połączona silnie z emocjami. Ten ktoś czytał i po prostu rozkochał się w tym, co czyta. To tak jak z poezją. Niektórzy uwielbiają poezję jakichś tam autorów, i czasami nawet jak on coś jakiegoś gniota napisze, to oni się roz... Dlaczego? Bo ci ludzie emocjonalnie do tego podchodzą. Natomiast tu mamy coś więcej, słuchajcie. Tu nie mamy jakiejś poezji, tu nie mamy jakiejś osoby, tu nie mamy jakichś zainteresowań. Tutaj ten, który to napisał, mówi o czymś najbardziej wzniosłym. I że można się w tym zakochać, tak? I teraz pytanie, no każdy musi sobie sam odpowiedzieć w sercu, co on tak kocha, dlaczego jest. Często ludzie odchodzą odchodzą od Boga. Dlaczego? Bo oni oczekiwali, że zrealizują jakieś swoje pragnienia. Wejdą na jakiś wyższy etap, nie wiem, samodoskonalenia. Nie wychodzi? Dziękuję, szukam gdzie indziej. Bo on się nie zakochał.
Dlatego, że słyszeli inną Ewangelię, która mówiła o innych priorytetach.
Różne są powody, ale one pokazują, że nie było tego elementu, który jest tu. Który jest tu wymieniony. I trzeba właśnie tą subtelność wyłowić tutaj. Co tego człowieka, który to pisze, trzyma przy tym? Bo się zakochał. Zakochał się w czymś, co jest najważniejsze. Nie? To nie jest czysty pragmatyzm. To nie jest liczenie. Uda się dobrze, nie uda się, znajdę gdzieś indziej. Nie ma innego miejsca. Nie?
Słuchajcie, ja przypomnę tytuł jeszcze. Bo też w tym wszystkim, żeby jakby... Wydaje mi się, że tytuł jest celnie nadany. Boże prawo cenniejsze niż wszelkie bogactwo chroni przed grzechem. I to, łącząc to wszystko, tak? Psalmista rozkoszuje się w tym Bożym prawie, ale on wie, zna cel. Celem jest pozostanie w posłuszeństwie Bogu. Jeżeli on przestanie się rozkoszować, zacznie odchodzić, to co zacznie robić?
Grzeszyć.
Chce tego? Nie chce.
W pierwszym wersecie zadaje proste pytanie. Cały ten...
Właśnie.
W sposób, no.
Podsumujmy sobie, właśnie. Podsumujmy.
Ja bym tylko, przepraszam.
Proszę,
właśnie pierwszego wersetu. Ja czasami coś takiego robię. Gdy czytam od tyłu. Gdy zachowuję się według Twojego, tak? Gdy zachowuję się według Twojego słowa, to co? Ścieżkę swoją młodzieniec oczyści.
Aha.
Ja myślę, że cały czas o tym to jest mowa. I mało tego?
Tak.
Jest
tak,
to wszystko tak. Z miłości, tak jak dalej, bo mi się też serce to wiązało z uczuciami. I sprawić to może radość.
Tak. Sprawia radość.
To jest pocieszające. Sprawia radość. To jest pocieszające. I prawda jest taka, mówię to ze własnego życia i nie jeden pewnie z Was to potwierdził. że gdy ja zboczę i mam złe relacje z Panem, jest mi najzwyczajniej w świecie przykro, wstyd i źle się czuję z tym. Brakuje mi tego...
Robert, tak powinno być. Problem zaczyna się wtedy i przed czym psalmista chce tego uniknąć, kiedy tak nie jest. Kiedy przestaje zależeć i pojawia się grzech.
Może jeszcze dwa słowa. Właśnie co jest celem, a co jest narzędziem. Bo jest cel i narzędzie, żeby ten cel uzyskać. Więc widziałbym to tak. Celem jest bycie razem. Narzędziem posłuszeństwo. Bo jeśli zabraknie narzędzia, czyli posłuszeństwa, nie będę razem. Bo może być odwrotnie. Celem jest posłuszeństwo, tak, doskonałość, a narzędziem prawo. Wtedy jest problem. Ponieważ to, co najważniejsze, staje się narzędziem, a to, co wtórne, staje się pierwsze. I porażka jest murowana. Dlatego, że ty wtedy za cel stawiasz sobie posłuszeństwo, a nie jako narzędzie, bo nie chcę stracić, bo kocham prawo. Tak? Czyli ważne jest, żeby nie pomylić narzędzia z celem, bo jak to się pomyli, to się potem robią kłopoty. Człowiek się gubi. Bo nie wie... Ja tu widzę właśnie tą kolejność. Narzędziem jest posłuszeństwo, a celem jest bycie razem. Teraz zrobię wszystko, żeby być razem. Czyli co? Nie mogę nie być posłuszny. Bo się gubię, bo tracę to, co jest dla mnie najważniejsze.
A że rozkoszuję się Bożym prawem, to nie jest to problem. Dopóki się nim rozkoszuję. Podsumujmy sobie, słuchajcie, wnioski. Młodzieńcze lata człowieka cechują się często przekraczaniem Bożego prawa. Ja tak sobie wywnioskowałem. Szukanie Pana całym sercem i przestrzeganie Bożych przykazań prostuje ścieżki młodzieńca i każdego innego człowieka. To w kontekście młodzieńca, ale to jest do każdego. Bo i starzy popełniają, słuchajcie, błędy. A na samego Salomona można spojrzeć, tak? I widzimy, jak to niestety z nim było. Szukanie Pana całym sercem i przestrzeganie Bożych przykazań prostuje ścieżki młodzieńca i każdego innego człowieka. Należy rozgłaszać Boże prawo, ale wcześniej trzeba się go nauczyć. Ta kolejność. A nie, nic nie wiem, a idę, będę gadał, byle gadać. Bez sensu. A dzisiaj takich mówców na YouTubach i w innych miejscach jest wielu. Zabierają się za tematy takie, za które, nie wiem, ja czy Darek może nigdy się nie zabierzemy. Są takie tematy w Biblii naprawdę i próbują tłumaczyć rzeczy niewytłumaczalne, których sam Bóg nie tłumaczy, ale gadają, mówią. Nie nauczyli się, ale próbują nauczyć innych. Nie ta kolejność, nie ta droga, słuchajcie. Należy rozgłaszać Boże prawo, ale wcześniej trzeba się go nauczyć. Boże prawo jest dla Bożego człowieka rozkoszą, cenniejszą niż wszelkie bogactwo świata. Boże człowiek służy Panu, a nie mamonie. To takie wnioski wyciągnąłem. Oczywiście dokładamy do tego to wszystko, co tutaj dzisiaj mówiliśmy, ale już teraz nie chcę tego przedłużać, teraz dopisywać, potem ewentualnie o tym pomyślę, bo powoli chcę, żebyśmy kończyli, bo robi się gorąco. Dziś jest dość gorący, upalny dzień, bardziej na to, żeby nad wodę pojechać, niż siedzieć w pomieszczeniu, gdzie nie ma klimatyzacji. Ale myślę, że jeszcze chwilkę wytrzymamy, słuchajcie.
Ewa jeszcze napisała, jeżeli posłuszeństwo jest celem, to na piedestale jesteśmy my. A jeśli prawo jest jak gdyby celem, bycie z tym, to na piedestale jest Bóg, który stworzył to prawo. Więc pytanie, kto jest na pierwszym miejscu wtedy? Czy my, czy faktycznie Bóg?
Mam kilka pytań na zastosowanie, słuchajcie, i cztery fragmenty krótkie właśnie z Nowego Testamentu. Czy uczysz się Bożego prawa? Czy się uczysz? Czy jesteś wykonawcą prawa, czy tylko słuchaczem? Bo można się uczyć. Można się nauczyć, ale nie wykonywać. Świadomie. Umiem, wiem. Tak trzeba, ale ja nie będę z tego korzystał, bo wygodniej jest mi inaczej. Prawda? Jesteś wykonawcą prawa, czy tylko słuchaczem? Rozkoszujesz się Bożymi przykazaniami, czy też są one dla ciebie ciężarem, przykrym obowiązkiem? neutralne. Robię, bo robię, ale nie odczuwam przyjemności w tym wszystkim. Różnie, słuchajcie, może być. Zwłaszcza na długiej drodze z Panem. Zagrożenia dla młodzieńców, ale też zagrożenia dla tych, którzy, jak to mówimy, chodzą z Panem od tylu lat. A czasami patrzymy na kogoś i jedna osoba widzimy, ona do śmierci tak blisko Boga. Widzimy to, a ktoś inny zupełnie odwrotnie. Kiedyś był blisko Boga, teraz tego nie widzimy. Żyje czymś innym. W tym kontekście, co jest cenniejsze dla Ciebie? Boże prawo czy bogactwo? Bo przepraszam bardzo, ale nie idzie to ze sobą w parze. I wielu ludzi, słuchajcie, wielu chrześcijan na tym się przejechało, dlatego że uznali, że może to iść w parze i zaczęli służyć mamonie. Przestali służyć Bogu. Ja nie mówię tu o majątności, że jeden ma więcej, drugi ma mniej. Słowo Boże, dzieje apostolskie to pokazują i nauka apostolska, jak należy do tego podchodzić, jak należy dzielić się z innymi tym, co się ma i tak dalej, i tak dalej. Słowo Boże nie naucza, że wierzący to ma w worze chodzić i żebrać o jedzenie.
Znaczy,
ja tego nie widzę.
A to służenie to coś więcej znaczy.
Właśnie. Komu służysz? Komu służysz? Bogu? Bożemu prawu? Co jest cenniejsze? Czy bogactwo? Zamiast bogactwa możemy wstawić, słuchajcie, inne rzeczy, którymi się rozkoszujemy. To nie musi być tylko bogactwo. Ale w psalmie była mowa akurat o bogactwie. I zobaczmy, słuchajcie, tutaj cztery miejsca na koniec. Może coś przeczytam, ale tak. Najpierw list Jakuba. Przeczytam. Pierwszy rozdział listu Jakuba. Wersety 21-22. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Zbieżne z tematem dzisiejszej lekcji? Nauka apostolska. Bądźcie więc wykonawcami. Macie zaszczepione w was słowo, ale bądźcie wykonawcami tego słowa, bo możecie nie być. Bo możecie nie być. Pierwszy list Jana, otwórzmy to, co Darek mówił. Nie wiem, czy mam ten sam fragment, ale bo tam cały rozdział można byłoby przeczytać. Przeczytajmy to, co ja mam i będzie komplet. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, bo tu jest mowa o chodzeniu w światłości, w ciemności. Studium listu Jana się kłania, prawda? Chodzenie w światłości to jest przestrzeganie Bożego prawa. Rozkoszowanie się nim. Chodzenie w ciemności może być tylko mówieniem o Bożym prawie, ale nie rozkoszowanie i nie przestrzeganie go, wręcz odwrotnie. Mało tego, to ja tylko tak przypominam, kto chodzi w światłości, jest świadomy popełnianych grzechów. Kto chodzi w ciemności, uważa, że jest bez grzechu. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział, wersety od 6 do 10.
Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa i Jego Syna oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa.
No proszę, to co powiedziałem. Człowiek w światłości, tak? Jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ten grzech się pojawia. Dopóki w tych ciałach żyjemy, on będzie. Ale człowiek chodzący w ciemności nie będzie tych grzechów widział, bo on chodzi po omacku, potyka się. Człowiek chodzący w światłości będzie widział swoje uchybienia i będzie szedł do orędownika po to, żeby oczyszczać się. Mieć społeczność z Bogiem niezachwianą, a nie, żeby jakieś grzechy stanęły pomiędzy. Odsyłam do studium listu Jana, bardzo, bardzo pożyteczne studium, tam jest to wytłumaczone dużo dużo bardziej. List do Kolosan, 3 rozdział, mówi, przeczytam, 16 werset. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Ze wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. Słuchajcie, gdybym, no, biorąc mnie i Darka jako nauczycieli, których Bóg tu postawił, gdybyśmy się sami nie nauczyli i cały czas się nie uczyli, jakbyśmy mogli nauczać kogoś innego, prawda? Jeśli w nas by nie mieszkało słowo Chrystusowe, jak moglibyśmy je przekazywać? To dotyczy nauczycieli, ale nie tylko nauczycieli, bo Kościół, to jest mowa o Kościele, gdzie jesteśmy jednym ciałem, a osobno członkami i każdy ma zadania do wykonania. Bo to nie tylko nauczyciele, nie tylko starsi, prawda, tutaj nie tylko do nich należy chociażby napominanie, to nie tylko oni, prawda? Ale zaczyna się to wszystko od tego. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Jeśli tak będzie, będziecie zdolni potem do tych wszystkich kolejnych rzeczy. I jeszcze ostatnie miejsce na dzisiaj, już będziemy kończyć. 7 rozdział listu do Rzymian. Ku przypomnieniu, słuchajcie. 7 rozdział listu do Rzymian. Ku przypomnieniu. Żebyśmy byli świadomi zagrożenia i walki, jaka się toczy w naszym ciele. I psalmista, jestem przekonany, widzę to z tekstu, że był świadomy tej walki, która się toczy. Boże prawo i ja grzeszny człowiek. I Paweł to tłumaczy w 7 rozdziale listu do Rzymian, 21-25 wersetu.
Odkrywam więc sobie w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.
Miejmy tego świadomość. Nie zapominajmy o tym, że walka cały czas trwa. I niestety czasem przegrywamy. Chcemy wygrywać. Chcemy, żeby nasz cały człowiek miał upodobanie w prawie Bożym. A tu pojawia się coś innego. I nieraz temu ulegamy. Co wtedy mamy robić? Słowo Boże mówi, co mamy robić, tak? Ale miejmy świadomość, to nie są jeszcze nowe ciała. To nie jest to, co Paweł mówi, kto mnie uwolni z tego ciała śmierci. To będzie. To będzie, otrzymamy, każdy, kto się narodził na nowo, ciało zostanie przemienione i już to ciało nie będzie grzeszyć. Ale dopóki jesteśmy w tym ciele, jest różnie. Trwa walka duchowa. I chcę na to zwrócić uwagę, bo psalmista, mam wrażenie, że jest bardzo mocno świadomy tej walki, która trwa.
Mogę jeszcze 2 słowa? Hmm?
Tak, ja już skończyłem.
Jedna ważna rzecz tutaj mi przyszła do głowy, bo tak do tego, co już powiedziałem, bo tutaj psalmista, bo co jest ważne, jest, można do czegoś podejść przedmiotowo albo podmiotowo. I z definicji to jest tak, jeśli podchodzimy do Pisma Świętego przedmiotowo, nawet do ludzi, tak mówię, nie traktuj mnie tak w ten sposób, tak? Czyli wykorzystujemy tą, czy to treść czegoś, ale dla własnych korzyści. To tak naprawdę to, co nam pasuje. Natomiast jeśli to jest podmiotowe podejście do Słowa Bożego, to ono zmienia nasze życie. Inny wymiar jest zupełnie. Ludzi, których traktujemy podmiotowo, to znaczy ci ludzie mają wpływ, my szanujemy ich, my cenimy ich rady, ponieważ nie traktujemy ich przedmiotowo. To nie są narzędzia dla nas, które wykorzystali i wyrzucili. Tak samo ze Słowem Bożym może być. Ono może być przez nas traktowane przedmiotowo. Często ludzie cytują werseciki, bo im są wygodne. To jest przedmiotowe podejście do Słowa Bożego. Ono nie zmieni ich życia. Ale jeśli się, tak jak tu psalmista, tak jak powiedziałem, zakochał się w tym Słowie, to on rozumie, że to jest autonomiczne Słowo. I on z niego korzysta. Ono kształtuje jego życie. Tak jak się liczymy z osobami, ze zdaniem osób, które kochamy, liczymy się, i to jest prawda o tym, czy my ich kochamy, czy liczymy się z ich słowem. Bo możemy się nie liczyć w ogóle, a możemy się liczyć. I to pokazuje o tym, jak naprawdę jest relacja. I tego się uczymy, tak? Ale tego się uczymy również do słowa. to nie znaczy, że jak znamy formułki, to już tak nie będzie. Możemy bardzo często traktować Słowo Boże przedmiotowo, mimo że byśmy nie chcieli. I przed tym psalmista mówi: Boże, chroń mnie. Boże, ratuj mnie, żebym ja nie zrobił takiego błędu. Daj mi zrozumieć to słowo. I tak samo jest z ludźmi. Także to takie jeszcze spostrzeżenia od
temat,
tego,
zobaczcie,
że to nie jest takie płaskie, to nie jest takie matematyczne, że 2 plus 2. To jest głębia, to jest relacja, to jest głębia.
Zobaczcie, jesteśmy dopiero w bet, druga literka, a ile już rzeczy zauważyliśmy. I dzięki Bogu za to, dziękuję za wasz udział. Bałem się tego przed rozpoczęciem, żeby to nie było takie też monotonne kręcenie się w kółko tego samego, a obserwujemy różne rzeczy i no, proście Boga, żebyśmy dalej w kolejnych tych fragmentach właśnie nie kręcili się w kółko, a zauważyli, bo to jest rozwojowe, to co się tutaj pojawia, pomimo że osią cały czas jest Boże prawo, to jest to samo. Także dziękuję za wasz udział. Chcę podziękować jeszcze Robertowi bardzo mocno za to, bo jeśli dobrze pamiętam, to od Roberta dostałem ten toruński. Tak? I to jeszcze w takim formacie. Bo ja jak pierwszą lekcję przygotowywałem, to musiałem Stronga wyciągać i dwie księgi wielkie i tam szukać. To zajmuje dużo czasu. A przekład toruński jest o tyle fajny, bo oni tutaj te kluczowe słowa już pisali ze Stronga. One są. Ja przygotowując, bo sporo czasu mi wbrew pozorom zajęła ta lekcja, chyba nawet więcej niż poprzednia, a wykorzystałem do tego właśnie ten przekład toruński. Już nie musiałem, nie wyjąłem w ogóle, nie miałem potrzeby, żeby wyjąć te słowniki. Jak będę miał potrzebę, będę wyjmował. Ale tu oni bardzo fajnie to i dużym drukiem fajnie sobie rozłożyłem. Patrzę, o, są wytłumaczone. I te tłumaczenia, co dziś podawałem, one były stąd. Właśnie, one są ze Stronga, ale zapisane w tym przykładzie toruńskim. Także bardzo dziękuję. Leżało i czekało na to, żeby się przydało. Proszę. Słuchajcie, zakończymy już, dobrze? Już nie pytam, co jeszcze chcecie powiedzieć, to już może na kolejną lekcję, bo naprawdę robi się gorąco. Dzisiaj taki dość upalny dzień mamy w Polsce, więc zakończymy, zaśpiewajmy, pomódlmy się na koniec, o, żeby nie zapomnieć, podziękujmy Bogu i zaśpiewamy pieśń na koniec i dzisiaj zakończymy. Bardzo proszę, jakby ktoś chciał podziękować Bogu, to śmiało.